niedziela, pierwszy dzień marca. Kłaniamy się Państwu dzisiaj nietypowo, plenerowo. Specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie prosto ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Realizuje program w studiu Rafał Polacki. Tutaj na stadionie jest z nami realizator Przemek Koserczyk, a Państwu kłaniają się
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. I tak będzie mniej więcej do godziny 20. Oczywiście główne danie naszej audycji punktualnie o 17.30 po pierwszym gwizdku arbitra z Torunia Bartosza Frankowskiego, bo to będzie kitowe spotkanie 23. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Ale oczywiście postaramy się podsumować cały sportowy weekend przed pierwszym gwizdkiem tutaj na Bułgarskiej. Porozmawiamy o piłce nożnej i powrócimy do meczu Lecha w lidze konferencji UEFA. Będzie o poznańskiej Warcie, będzie o KKS-ie Kalisz, czyli o piłkarskiej drugiej lidze. Zajrzymy także na boiska trzecioligowe, bo tam wiosenna premiera, premierowa kolejka już za nami. W przerwie porozmawiamy o piłce ręcznej, o siatkówce, no i później także będzie przegląd innych wydarzeń ligowych. Skończymy sekwencją koszykarską już po zakończeniu meczu Lecha z Rakowem. Po około 19.45 zaprosimy Państwa na nasz cykliczny magazyn motosportowy Auto Moto Pyrlandia. Jako się rzekło, niedziela, pierwszy dzień marca, przypomnijmy sobie i podajmy Państwu najważniejsze sportowe informacje tej niedzieli.
A rozpoczynamy od zimowych aren sportowych. Słoweniec Domen Frajc wygrał kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich rozegrany na mamucim obiekcie w niemieckim Bad Mitterndorf. Drugi był dzisiaj Austriak Stefan Enbacher, a trzeci Norweg Johan Forfang. Jedyny z Polaków, który awansował do drugiej serii konkursu, Piotr Żyła, ukończył rywalizację na 10. pozycji. Snowboardzistka Aleksandra Król-Walas odpadła z kolei w ćwierćfinale z slalomu giganta równoległego podczas zawodów Pucharu Świata w Krynicy-Zdroju. Przegrała z Niemką Ramoną Teresą Hofmeister. Włoska alpejka Sofia Goggia wygrała dzisiaj super gigant Pucharu Świata w Soldeu w Andorze. Maryna Gąsienica-Daniel nie ukończyła swojego przejazdu. Magdalena Fręch awansowała do finału tenisowego turnieju WTA w meksykańskiej Meridzie. Polka wygrała w półfinałowym pojedynku z Chinką Shuai Zhang 6-2, 6-7 i 6-3. Reprezentacja polskich koszykarzy może już dzisiaj wieczorem w Gdyni zapewnić sobie awans do drugiej fazy kwalifikacji Mistrzostw Świata. Stanie się tak, jeśli po raz kolejny pokona Łotwę. Przypomnijmy, w piątek w Rydze w trzeciej kolejce zmagań grupowych zespół trenera Igora Milicicza wygrał 84-82. Dzisiaj spotkanie biało-czerwonych o godzinie 20.30. A w Orlen Basket Lidze Kobiet od 17 rozpoczął się mecz w hali na Poznańskim Piotrowie. Koszykarki Enea AZS-u Politechniki podejmują ekipę Isant, Wichoś i Jedenia Góra. To potyczka w transmisji naszej miejskiej stacji MT Radio na częstotliwości 102,7 MHz. Natomiast w Superlidze Piłkarek Ręcznych od 16 trwa mecz grupy mistrzowskiej w Koszalinie. Drużyna miejscowego PR walczy z Enea MKS-em Gniezno. W końcówce tego spotkania gnieźnianki przegrywają 3 bramkami, 18-21. A co na piłkarskich boiskach? Dzisiaj w planie 3 mecze 23. kolejki Ekstraklasy. Już 2 spotkania zakończone. Brukbet Termalika Nieciecza zremisowała z Radomiakiem 1-1, a Jagiellonia Białystok z warszawską Legią 2-2. Od 17.30 wspomniany przez nas mecz Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa, a dokończenie całej serii jutro wieczorem starciem Zagłębia Lubin z Wisłą Płock.
Na zegarze już 10 minut po godzinie 17. To specjalne plenerowe wydanie prosto z Enea Stadionu audycji sportowym rytmie. Na zegarze już 13 minut po godzinie 17. Zgodnie z obietnicą przed pierwszym bliskiem meczu Lecha z Rakowem Częstochowa, blok piłkarski, który zaczynamy od tego, co wydarzyło się w czwartkowy wieczór tutaj właśnie na Enea Stadionie przy Bułgarskiej. Wtedy doszło do rewanżowego spotkania, awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Była 2-bramkowa zaliczka ze stadionu w Tampere, kolejorza w starciu z drużyną w Kupce Kuopio i był rewanż zakończony wygraną drużyny niebiesko-białych 1-0 po trafieniu w 65. minucie Pablo Rodriguez'a. Powróćmy do tego wydarzenia. Zaczynają obrońca kolejorza Mateusz Skrzypczak i trener Niels Frederiksen.
Myślę, że mieliśmy wszystko pod kontrolą. Też była zaliczka z pierwszego meczu. Ważne, że wygraliśmy i myślę, że tak jak trener powiedział, zgodzę się, że w żadnym momencie nie byliśmy zagrożeni, żebyśmy mogli to wypuścić z naszych rąk, więc cieszy zwycięstwo. Szkoda, bo goli mogło być więcej, ale przeszliśmy dalej, więc jesteśmy zadowoleni. Dla obrońcy zawsze to jest bardzo ważne, żeby grać na zero z tyłu, więc cieszę się, że do końca to utrzymaliśmy. To jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy bronili, bo ten pressing to nie tylko obrona i pomoc, tylko to się zaczęło od napastników. Super pracowali i też trzeba powiedzieć, że przeciwnicy bardzo dobrze wychodzili od tyłu i naprawdę dobrze to robili i wiedzieli, jak się poruszać, więc zadanie było trudne, ale było sporo tych odbiorów i tych kontr naszych było dużo, uważam. Każde zwycięstwo buduje mental. Myślę, że bardziej mental buduje, gdyby mecz był na styku i byśmy w 90 minucie wygrali, ale bardzo szanujemy to zwycięstwo, bo to był dobry zespół, uważam, i jesteśmy zbudowani, mamy serię zwycięstw, więc bardzo się cieszymy.
Muszę przyznać oczywiście, że tych goli z naszej strony mogło być dzisiaj więcej, bo tych szans też było więcej. Mimo, że owszem, wielu sytuacji nie wykorzystaliśmy, no to kontrolowaliśmy to spotkanie. No ale też z drugiej strony pragnę zwrócić uwagę na to, że sięgnęliśmy po piąte zwycięstwo z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. W tym czasie straciliśmy jednego gola, więc biorąc pod uwagę całą tę serię, możemy być zadowoleni.
Na eksperckim stanowisku telewizji Polsat podczas meczu Lecha z kupcem Poloseura Maciej Żurawski, doskonale znany po Poznaniu. Maciek, chyba mecz dosyć trudny do komentowania, z radiowej perspektywy bez wątpienia tak Lech miał przewagę, ale trochę raziła taka niefrasobliwość przy wykańczaniu akcji, skończyło się zwycięstwem 1-0 i pewnym awansem do 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA.
Zawsze spodziewamy się po meczu, w którym gra Lech, patrząc na potencjał, zwłaszcza jeśli chodzi o piłkarzy ofensywnych, no że z takim przeciwnikiem jak dzisiaj, Skopje, że jednak tych bramek trochę więcej padnie, ale z drugiej strony po tym wyniku z pierwszego meczu to można było oczekiwać, że faktycznie tutaj nawet 0-0 daje awans, że to oczywiście inicjatywa będzie po stronie Lecha i tak też było, bo widać, że oni chcieli po prostu zdobyć bramkę. Natomiast rywal też, trzeba przyznać, że umiejętnie się bronił, też na zbyt wiele nie pozwalał. Lech takiej świetnych szans może sobie nie wykreował, ale faktycznie z tych, które miał, to na pewno w wielu meczach potrafił, w takich sytuacjach pokazać dużo więcej jakości i zdobywać bramki. Dzisiaj to się nie udawało, dlatego tylko jedna. Kontrola Lecha w tym spotkaniu od pierwszych minut, można powiedzieć, była widoczna, że to był mecz po prostu od początku do końca na warunkach Lecha.
Było na warunkach Lecha, dzień później było losowanie par 1/8 finału Ligi Konferencji. Już wiemy, że Lech w tej fazie walki o ćwierćfinał Ligi Konferencji zmierzy się z Szachtarem Doniec. Ukraińska drużyna będzie gościć tutaj na Bułgarskiej w czwartek 12 marca o godzinie 18.45, a tydzień później 19 marca będzie rewanż, najprawdopodobniej na 99,9. To spotkanie odbędzie się na stadionie krakowskiej Wisły.
Sporo tych spotkań przed Lechem Poznań, w najbliższą środę mecze Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze tu przy Bułgarskiej, a dziś przypomnijmy za niespełna kwadrans ekstraklasowe starcie z Rakowem Częstochowa. 23. kolejka ekstraklasy zaczęła się już w piątek. W tych meczach Arka Gdynia zremisowała z Gdańską Lechią 2-2, a Krakowia przegrała z Piastem Gliwice 2-3. W meczach sobotnich Motor Lublin wygrał z Koroną Kielce 2-0, Pogoń Szczecin zwyciężyła ekipę łódzkiego Widzewa 1-0, a GKS Katowice wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1. Dziś za nami już dwa spotkania, oba zakończone remisami. Brukbet Termalika Nieciecza kontra Radomiak Radom 1-1 i Jagiellonia Białystok Warszawska Legia 2-2. Lech Poznań zacznie o 17.30. Całą serię zakończy jutrzejsze spotkanie Zagłębia Lubin z Wisłą Płock. Liderem tabeli jest cały czas Jagiellonia Białystok. Lech ma szansę dzisiaj do niej doskoczyć pod warunkiem, że zainkasuje komplet punktów w starciu z Rakowem Częstochowa.
Teraz już o 21. kolejce drugiej Ligi Pucharskiej razem z Dawidem Cytrowskim zabieramy Państwa do ogródka przy drodze Damińskiej. Tam Warta podejmowała rezerwy łódzkiego klubu sportowego.
2-2, tak Zieloni rozpoczynają rundę wiosenną w 2026 roku. To jest trochę niedosyt po tym remisie?
No jest duży niedosyt, no bo prowadziliśmy w tym meczu.
Kamil Kumów, kapitan Warty Poznań.
Przegrywaliśmy na początku, zdołaliśmy wyrównać, później zdołaliśmy strzelić gola na prowadzenie. No i mamy 2-1 u siebie. Nie udaje nam się dowieść tego wyniku. No i niedosyt jest na pewno duży, ale uważam, że no zagraliśmy słabo w tym meczu. Nie utrzymywaliśmy piłki, nie mieliśmy sytuacji, nie zdołaliśmy grać według swoich zasad, według swoich reguł i dlatego dzisiaj nie daliśmy rady wygrać.
Tym bardziej jest to dziwne, że wydawało się, że po bramce, szczególnie najpierw na 1-1, później na 2-1, że odzyskaliście kontrolę po tym nie najlepszym początku, że teraz już wszystkie karty macie w ręku, no ale ta druga połowa nie układała się pewnie tak, jakbyście tego chcieli.
No tak, no wydawało się, że mamy to pod pod kontrolą, ale no, taki wynik jak 2-1, no to przede wszystkim trzeba zrobić wszystko, żeby dalej stwarzać sytuację i strzelić gola na 3-1, który by prawdopodobnie zamknął ten mecz. No, my tego nie daliśmy rady dzisiaj zrobić, no i przeciwnik zdołał wyrównać. Do końca było bardzo nerwowo, bo i my, i oni chcieli, i przeciwnik też chciał strzelić gola zwycięskiego. No, ale to wydaje mi się, że to był taki typowy mecz, pierwszy mecz po powrocie, bo no, ani my, ani przeciwnik nie mogliśmy dzisiaj zagrać, narzucić swoich standardów gry. No i wydaje mi się, że ten mecz był właśnie taki rwany i słaby, wydaje mi się. Że...
Zdobywca jednej z bramek dla Warty Poznań, Michał Smoczyński. Najpierw zapytam o sam mecz 2-2. Chyba jest lekki niedosyt po tym remisie.
Tak, jest lekki niedosyt, zwłaszcza, że mieliśmy sytuację, czy to Filip Waluś w pierwszej połowie strzelił poprzeczkę, czy to ja jeszcze uderzałem, czy to Kasper Szymanek miał jeszcze sytuację, żeby zdobyć bramkę, więc żałujemy trochę, że nie udało nam się zdobyć 3 punktów, ale szanujemy też remis, bo ŁKS naprawdę zagrał dobre zawody i uważamy, że to był dobry mecz w naszym wykonaniu, ale jednak jeszcze będziemy pracować nad tym, żeby kolejny już wygrać.
Ja wiem, że pora roku jest jaka jest. Dzisiaj akurat piękna pogoda, natomiast wcześniej murawy w całej Polsce mogły trochę oberwać. Dzisiaj jak to wyglądało, jeśli chodzi o to w ogródku przy drodze dębińskiej? Dobrze się wam na niej grało, czy jednak trochę to pozostawiało jeszcze do życzenia?
No wiadomo, boisko nie było wiadomo najlepsze takie, jakby było w maju czy w kwietniu, bo wiadomo, jak tam pogoda wyglądała. Ostatnie 2 miesiące duże mrozy, deszcz, śnieg padały, także boisko na pewno nie było najlepsze, ale nie usprawiedliwiamy się tym. Przeciwnik miał takie samo boisko jak my i tak naprawdę umiejętności zdecydowały o losu dzisiejszego spotkania.
Twoja pierwsza bramka przed własnymi kibicami w tym sezonie?
Naprawdę fajne jest to uczucie, ponieważ zawsze strzelałem na wyjazdach, a teraz fajnie, jak euforia razem z kibicami jest możliwa po takim zdobyciu bramki przy własnej publiczności, a swój mecz ocenię pozytywnie. Myślę, że dobrze wyglądałem, jeśli chodzi o aspekt ofensywny.
Warta Poznań, rezerwy ŁKS-u Łódź, remis 2-2. Sokół Tleczew na własnym boisku przegrał z rekordem Bielsko-Biała 0-1, a bolesna porażka w Krakowie z tamtejszym Hutnikiem. Powracamy łączami na Enea Stadion i kontynuujemy wątek drugoligowy. Mówiliśmy, Warta zremisowała z drugą drużyną ŁKS-u 2-2. Sokół Tleczew przegrał z rekordem Bielsko-Biała 0-1, a w Hutnik Kraków u siebie pokonał bardzo wysoko KKS 1925 Kalisz aż 4-0. Posłuchajmy smutnego szkoleniowca kaliskiej drużyny Damiana Nowaka.
Tak słabo jak dzisiaj nasza drużyna wyglądała, to myślę, że tak nie wyglądaliśmy słabo w grze kontrolnej z ŁKS-em Łódź, który jest ligę wyżej i dużo lepiej funkcjonuje i ma dużo lepszych zawodników, oczywiście w żaden sposób nie urażając tutaj drużyny Hutnika. Myślę, że pod kątem strukturalnym nie byliśmy niczym zaskoczeni, ale na pewno to, czym dzisiaj zdecydowanie wygrał Hutnik, to nastawienie na wygrywanie pojedynków, nastawienie na taką walkę w powietrzu i na ziemi, bo tu zdecydowanie to przegraliśmy. A niestety ta liga jest taka, że trzeba troszeczkę popracować fizycznie, nie tylko piłkarsko. I to się na pewno musi mocno zmienić. Tak samo nasza skuteczność, bo nie da się wygrać meczu, jeśli się oddaje jeden celny strzał na bramkę i to jeszcze po wrzucie z autu. Trudny moment, ale wierzę w tą drużynę, wierzę w to, co robimy, wierzę w tych chłopaków, bo wiem, że po takim nokaucie na pewno zrobią wszystko, żeby za tydzień odwrócić te losy i wygrać po prostu mecz.
Przypomnijmy, Hutnik Kraków, KKS Kalisz 4-0. W innych meczach 21. kolejki piłkarskiej drugiej ligi Olimpia Grudziądz wygrała z Resowią 2-1. Podbeskidzie Bielsko-Biała zremisowała z Koniczanką 2-2. Sandecja Nowy Sącz bardzo wysoko pokonała GKS Jastrzębie 5-0. Mecz Zagłębia Sosnowiec z rezerwami Śląska Wrocław wygrana gości 4-1. A Świt Skolwin Szczecin uległ Unii Skierniewice 2-3.
7 wielkopolskich drużyn czekało na starty trzecioligowych zmagań, w niektórych sporo zmian, między innymi w Twarzęckiej Unii.
Mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o trenera Damiana Ludwiczaka i Twarzęcką Unię, to trafił pan tutaj, żeby trochę ustabilizować tę drużynę, która mocno falowała, raczej in minus poprzedniej rundzie piłkarskiej trzeciej ligi. To jest takie główne zadanie i fajne, ciekawe, szkoleniowe wyzwanie przed panem?
Zdecydowanie tak. No ja jestem jakby osobą, która od 35 lat mieszka w Swarzędzu, także jestem tutaj związany z klubem. Wcześniej byłem kilka lat jako zawodnik, pracowałem też już wcześniej to jako asystent trenera. No teraz powiedzmy po tych 6-7 latach niepracowania w Unii wracam z powrotem w roli pierwszego trenera. też potrzebowałem czasu, żeby do tego wszystkiego się przygotować. Jakby nadarzyła się teraz taka okazja, jakby jestem gotowy, jestem przygotowany i przychodzę tutaj ja raz zarówno jak mój sztab w celu utrzymania trzeciej ligi dla Unii, jakby to jest nadrzędny cel i będziemy robili wszystko i robimy już wszystko od pierwszego dnia przygotowań, żeby zespół był dobrze przygotowany i żebyśmy zaczęli punktować w pierwszej kolejce wiosennej.
Tak, patrząc przed tą premierą, dużo ruchów personalnych pan i sztab musieliście wykonać wspólnie z szefami klubu?
Wbrew pozorom tych ruchów nie było dużo. Priorytetem dla nas było utrzymanie tej kadry, która była tutaj na jesień, bo ja uważam, że tutaj jest bardzo wartościowy zespół, bardzo jakościowi zawodnicy i to było priorytetem. I to się praktycznie w 100% udało. Do tego dołożyliśmy dwóch, trzech zawodników na pozycjach, na których wiedzieliśmy, że potrzebujemy, czyli prawa obrona, boki pomocy. To nam się gdzieś tam udało. Napastnika też udało się ściągnąć, więc uzupełniliśmy ten zespół zawodnikami, którzy gdzieś tam brakowało nam na pozycjach do tego, żeby mieć po dwóch zawodników do rywalizacji. To się udało. Myślę, że na ten moment w 99% mamy jakby kadrę zamkniętą, skompletowaną.
Panie trenerze, ja wiem, że trenera zawsze bronią wyniki, że czasami szefowie klubów mają swoje kaprysy, nie ma co ukrywać. Taki jest los, ale pan odczuwa takie zaufanie, że wraca na swój człowiek tutaj do Unii Swarzędz i zrobi wszystko, żeby dać to utrzymanie, a później może pomyśleć o czymś więcej?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ja czuję to zaufanie. Czuję zaufanie też od sztabu i dla sztabu. Jakby też tak ten sztab staraliśmy się skompletować, żeby byli też w tym sztabie były osoby, które są związane z Unią. Tutaj też stąd trener bramkarz Andrzej Budnik, od wielu lat związany z klubem. Kuba Ostrowski, który też jest związany tutaj, był w przeszłości jakby, także w sztabie mamy ludzi, którzy są związani ze Swarzędzem i też w rozmowach gdzieś tam z zarządem na samym początku jakby przedstawiliśmy gdzieś tam swoją wizję tego wszystkiego i dostaliśmy jakby gdzieś duże zaufanie i czujemy to zaufanie, czujemy to wsparcie, ale tak jak pan powiedział, no piłka nożna, seniorska to są wyniki i tutaj będzie trzeba się przede wszystkim obronić na boisku.
I na razie pierwszy dobry wynik w wykonaniu Unii Swarzędz jest, bo na inaugurację tegorocznych rozgrywek Unia wygrała na wyjeździe z Pogonią Nowe Skalmierzyce 4-0. Ponadto w innych meczach z udziałem wielkopolskich drużyn Polonia Środa Wielkopolska pokonała rezerwy Pogoni Szczecin 3-0. Lipno Stęszew uległo na wyjeździe w Deświecie 0-3. Wiktoria Września przegrała na wyjeździe z Wybrzeżem Rywalskim Rywal 1-2. Notecie Czarnków uległa w Bydgoszczy Zawiszy 0-5. Rezerwy poznańskiego Lecha nieoczekiwanie przegrały z Weekendem Luzino 1-2. Ponadto Elana Toruń pokonała Kartuzy 1-0. Błękitni Stargard ulegli Kluczewi 0-3, a Flota Świnoujście wygrała z Tłuchowią 1-0.
Jeszcze przed transmisją meczu 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Lecha z drużyną Rakowa Częstochowa tutaj na Bułgarskiej. My zabieramy państwa na poznańskie Morasko, bo tam bardzo udana wiosenna premiera w wykonaniu ekstraligowych piłkarek Lecha UAM. Posłuchajmy.
Znakomita inauguracja rundy wiosennej w wykonaniu Lecha Poznań UAM. W akademickich derbach poznanianki wygrały z UJ-em Kraków 4-1. Pani trener Alicja Zając.
Cieszymy się bardzo. Inaugurujemy rundę wiosenną zwycięstwem jeszcze na Morasku, tak trochę sentymentalnie, więc bardzo się cieszymy, że Związek dopuścił ten mecz, że tak powiem, w tej kolejce, no i że Kraków przybył do Poznania i zagrał z nami to spotkanie, bo myślę, że to też było ważne po prostu, żebyśmy mogli ten mecz rozegrać. Tak, i bardzo się cieszymy i na pewno ten wynik pierwsza połowa no, fantastyczna. Myślę, że pełna dominacja. Wiedzieliśmy, że druga część meczu, ten początek będzie nerwowy. Czy karny słuszny, niesłuszny? Pewnie zobaczymy w powtórkach, ale cieszę się, że gdzieś tam wytrzymałyśmy do końca tą wojnę nerwów i jeszcze strzeliliśmy czwartą bramkę. No mamy zdolną młodzież też, no mamy dwie dziewczyny na kadrze, Julkę i Oliwię, bardzo ważne postaci naszego zespołu, więc też wiedzieliśmy, że potrzebujemy jakieś drobne urazy, więc cieszymy się, że mamy taką młodzież, możemy po nią sięgać i myślę, że dla nich to też było duże wyróżnienie i duże zadowolenie.
Mocne otwarcie tego spotkania to w jakiś sposób ułożyło mecz, że szybko udało się zdobyć bramkę?
No myślę, że na pewno. Wiedziałam też, że zespół z dużą determinacją zagra. Czekaliśmy na ten mecz, bo co tydzień w końcu gramy, więc myślę, że to też było takie frustrujące, więc cieszymy się, że jakby realizujemy sobie nasze założenia, strzelamy bramki, to trzy w fajnym stylu, trzy różne bramki, więc to też cieszy na pewno i ta pierwsza połowa dużo dała dziewczynom.
Jedna z bohaterek tego spotkania, Klaudia Wojtkowiak, 4-1, znakomita inauguracja rundy wiosennej. Jak ty to spotkanie ocenisz?
No, myślę, że na piątkę z plusem naprawdę bardzo w dobry mecz zagrałyśmy. graliśmy i w ataku, i w obronie. Same bramki byłem 4-1. Dla nas świetny wynik, tak? Ten karny to tak... Mogliśmy zacząć na zero z tyłu, ale to nic. Naprawdę świetne rozpoczęcie rundy.
Co Morasko, to Morasko. Graliście na stadionie, który dobrze znacie, chociażby jeszcze z pierwszej ligi, na którym trenujecie. To pomagało?
Może, można tak to powiedzieć, ale my byłyśmy bardzo dobrze przygotowane. Też tu trenujemy, więc może by było trochę łatwiej, że grałyśmy na sztucznym boisku, ale myślę, że w Plewiskach byłoby identycznie, żebyśmy wygrały.
Zdobywacie punkty z rywalem, z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie, to też chyba ma swoje znaczenie.
Oj, jak najbardziej, bo te trzy punkty myślę, że zaważą na koniec sezonu i fajnie, że zdobywamy je u siebie i w końcu przełamujemy te remisy, które mieliśmy z UJ-em Kraków i w końcu mamy wygraną, to cieszy i no, myślę, że super mecz w waszym wykonaniu.
Ze Szczypiorniakiem.
Teraz zatem przegląd ligowych wydarzeń na parkietach piłkarek i piłkarzy ręcznych. Zaczynamy od pań. Orlen Superliga kobiecego handbalu w grupie mistrzowskiej. Dzisiejsze spotkanie niestety przegrane przez NMKS Gniezno w Koszalinie z tamtejszą ekipą piłki ręcznej. Jednym golem 26-27. Choć po pierwszych 30 minutach gnieźnianki trenera Petera Koski prowadziły 13-12. W innych meczach tej grupy dzisiaj KPR gminy Kobierzyce walczy z drużyną Zagłębia Lubin. Zwycięstwo lubinianek. Elwold Lublin pokonał jednym golem Piotrkowie 29-28. Już zaglądamy do grupy spadkowej. Tutaj dwa spotkania. Galiczanka Lwów w piątek już pokonała u siebie Sośnicę Gliwice 25-23. A my cieszyliśmy się z wygranej ekipy Tauron Ruchu Szczypiorna Kalisz. Ta drużyna w kaliskiej arenie pokonała Energię Start Elbląg, faworytki w tym spotkaniu, jedną bramką 38-37, choć to rywalki do przerwy prowadziły 20-19. Posłuchajmy, pewnie zadowolony trener kaliskiej ekipy Iwo Wawra.
My tych meczów mamy takich jak dzisiaj może 10 zaliczonych i dzisiaj odwróciło szczęście do naszej strony, ale i to k temu sportu patrzy, że potrzebuje człowiek trochę szczęścia, kawałek szczęścia. Zrobiliśmy teraz pierwszy krok. Myślę, że do tej drużyny to jedno z najważniejszych zwycięstw za 2 lata, bo wszystko jest jeszcze możliwe i teraz jest potrzeba utrzymać głowy, utrzymać mentalność, nie chodzić z rękami podniesionymi, ale z rękami do pracy. I my nie zwalniamy, trenujemy 8-9 razy w tygodniu i chcemy się przygotować na to i chcemy zrobić ten cud i utrzymać się, nie cudem, ale utrzymać się sportowo w tej Superlize i zrobimy po to wszystko. Bardzo dziękujemy za ufanie kibicom i za warunki, które mamy, a idziemy dalej. Dzisiaj w 100% skuteczność naszej drużyny, gdzie oraz rzuty karne po długim czasie 100% i taka skuteczność w ataku, gdzie myślę, że zbliżamy się do 80% skuteczności, a to dzisiaj decydowało i może takie pierwszy raz takiej zimnej głowy, która dzisiaj w decydujących momentach od 40 minuty wyżej była na naszej stronie.
Zadowolenie kibice szczypiornistek z Kalisza na ewentualną radość z występów piłkarzy ręcznych z tego miasta, czyli Netlat MKS-u. Musimy trochę poczekać, ponieważ w tej serii spotkań Kaliszanie pauzowali, grała natomiast inna wielkopolska drużyna, czyli zespół Rebut KPR Ostrowi Ostrów Wielkopolski, która na własnym boisku wygrała wczoraj z Chrobrym Głogów 30-26. Najskuteczniejszym zawodnikiem w ekipie gospodarzy był zdobywca 11 bramek Karol Adamski.
Pierwsza połowa rewelacyjna, 11 straconych bramek z takim zespołem jak Głogów, nastawionym przede wszystkim na mocną grę w ataku 1-1, to jest naprawdę rewelacyjny wynik. Bardzo dobrze to wyglądało. Z przodu w sumie też, bo z przodu było równo po 15 bramek w pierwszej i drugiej połowie. Głogów to jest naprawdę bardzo dobra drużyna, która długofalowo patrząc na nasze występy w Superlize nie do końca nam leży. Nie do końca nam leży ich styl gry. Mamy z tym często problem i bilans gry z tym zespołem jest jeszcze chyba minusowy. Wydaje mi się, że w ogóle pierwszy raz wygraliśmy u siebie z Głogowem. To jest do zweryfikowania, ale wydaje mi się, że tak. Dzisiaj bardzo dobry występ naszych obu chyba bramkarzy, wiadomo Kasper MVP meczu, ale Kubuś też tam dołożył parę fajnych interwencji, zwłaszcza taką pamiętam, gdzie szpagatem musiał rzut z pierwszej linii i to dało nam oddech. Po to mamy bramkarzy, tak, że jeżeli już przeciwnik dochodzi do sytuacji rzutowej, to po to oni są, żeby minimum te 30% piłek odbić, to byłoby super. Także dzisiaj zagrało praktycznie wszystko, były różne momenty, było bardzo dobre 10 minut, było fatalne 10 minut pierwszej, drugiej połowy, ale najważniejsze, że tą końcówę zimna krew i cieszymy się z 3 punktów.
Tyle Kamil Adamski z Ostrowi, która pokonała Chrobrego Głogów 30-26. W innych meczach bez udziału wielkopolskich drużyn MMTS Kwidzyn wygrał z KPR-em Legionowo 31-26. Piotrków Trybunalski uległ Stali Mielec 27-31. A dzisiaj w tak zwanej świętej wojnie w Ekstraklasie Szczypiornistów Orlen Wisła Płock jedną bramką wygrała z Industrią Kielce 32-31.
Szybciuteńko zaglądamy do Ligi Centralnej. Piłkarzy ręcznych, zmienne nastroje w wielkopolskich drużynach. Brawa dla Nielby Wągrowiec, która wygrała na wyjeździe z SMS-em ZPRP Kielce 43-34, prowadząc też po 30 minutach 18-16. Porażka w Szczecinie z Pogonią ekipy Enei WKS-u Grunwaldu Poznań 26-28, choć zanosiło się nawet na pewną miłą niespodziankę. 12-11 do przerwy prowadzili zawodnicy z ulicy Newtona w Poznaniu. W innych meczach Ligi Centralnej piłkarzy ręcznych Akademicy ZUW Warszawa przegrali z Akademikami ZWF z Białej Podlaskiej 26-35. Gwardia Koszalin wygrała z Miedzią Legnica 28-26. Padła Zamość pokonała Juranda Ciechanów 28-27. A ekipa łódzkiej Anilany przegrała ze Stalą Gorzów 35-38.
Pierwsza liga piłkarzy ręcznych, grupa A, wielkopolski Jedynak Sparoborniki zdecydowanie gorsze od jedynki Morąg, przegrywając na własnym parkiecie 29-43. Ponadto MKS SPR Polska Czersk uległ handbalowi Elbląg 26-32. Warmia Olsztyn pokonała Jeziora Juława 38-32. A w zakończonym już dzisiejszym spotkaniu SMS ZPRP Kwidzyn przegrał z AZS-em UKW Bydgoszcz 36-38.
Grupa B pierwszej ligi Szczypiornistów. Oto rezultaty weekendowej kolejki. W derbach Wolsztyniak wygrał ze Spartakusem Buk 38-30. Tęcza Folplac Kościan uległa w Gryfinie tamtejszemu KPR-owi 25-35. W pozostałych meczach Olimp Grodków wygrał z ekipą TSZF Świebocin 32-26. SPR Bury Oborniki Śląskie pokonał Trójkę Nowa Sól 30-26. Był remis meczu SKPR Świdnica z Akademikami z Zielonej Góry po 34. Drużyna ze Świdnicy lepiej wykonywała rzuty kart zwyciężające 7-6, a mecz rezerw Grunwaldu z Orlikiem Brzeg i Puriny Kąty Wrocławskie z Realem Astromalem Leszno jeszcze trwają.
I jeszcze grupa C, tutaj wielkopolski Jedynak Start Konin przegrał na wyjeździe z liderem Radom 25-32. W innych meczach SPR Pabianice zremisował z SMS-em ZPRP Płock 27-27. W karnych lepsi goście wygrywając 5-4. KSSPR Końskie uległ MKS-owi Wieluń 23-25. Orlęta z Woleń przegrały z AZS-em UMCS Lublin 29-32. Warszawianka pokonała Trójkę Ostrołęka 30-18, a druga drużyna SMS ZPRP Płock przegrała z Mazurem Sierpcy 31-38.
Prosto z Enea Stadionu, specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Zmieniamy dyscyplinę.
Radio Poznań pod siatką.
Siatkówka. Zaczynamy od pierwszej ligi Pani, gdzie rozpędzona nadal jest drużyna lidera tabeli, tej Netland MKS Kalisz. Zespół kaliski wygrał wyjazdowy mecz z Kopką i Mielin 3-0. W setach do 17, do 19 i do 12. Dobre nastroje także, bo czołówka tabeli w Enei KS Piła w hali Przyżeronskiego w Pile. Wczoraj zawodniczki z Grodu Staszyca pokonały Nikę Węgrów 3-0. W setach do 20, do 15 i do 10. Posłuchajmy po meczu opinii siatkarka pilskiej ekipy Wiktoria Pisarska i trener Damian Zemło.
Niektóre akcje już wyglądały poniekąd tak, jakbyśmy tego chciały i to też pokazuje sam wynik, że z biegiem meczu gdzieś tam już grało nam się trochę lepiej, gdzieś tam więcej tych naszych akcji było i oby tak już dalej szło.
W tym pierwszym secie chyba trochę graliśmy, tak brzydko powiem, czy brzydko, po prostu za bardzo na wynik. Czyli skupiając się na tym, jaki jest rezultat, jak go dociągamy i tak dalej. A tak naprawdę w tych dwóch ostatnich spotkaniach, patrząc na to, że sytuacja w tabeli jest mniej więcej klarowna, nie chodzi o to, o sam wynik, tylko o to, co wyciągamy siatkarsko. Bo też nie mamy już czasu przetrenować pewnych rzeczy na żywym organizmie, czyli w trakcie spotkań, bo te spotkania są dwa, a aktualnie jedno. Więc nie aż tak jest istotne, czy tam jest 25-20, 25-10, tylko w jaki sposób my pewne rozwiązania stosujemy. Bo play-offy zaraz, a wiemy, że to dla nas bardzo ważne. Zachowywaliśmy stabilność wtedy, kiedy było trzeba, ale z drugiego i trzeciego seta jestem dużo bardziej zadowolony. Właśnie nie patrząc na sytuację w tabeli, tylko patrząc na to, w jaki sposób niektóre akcje rozgrywaliśmy i w jaki sposób do nich podchodziliśmy. A to jest istotne, bo tak jak mówię, czas ucieka i to nie chodzi o poczucie jego braku, tylko wręcz przeciwnie, o wykorzystanie na maksa tych dwóch spotkań, z czego, tak jak powiedziałem w poprzednim pytaniu, aktualnie jednego spotkania, czyli spotkania z Legionowem, i tam też będziemy starali się z naszych akcji wyciągnąć jak najwięcej.
Tyle z Piły, dwa zwycięstwa wielkopolskich drużyn, a w pozostałych meczach tej 21. kolejki Białystok wygrał z SMS-em PZPS Szczyrk 3-0, KSG Warszawa pokonał NTSK Nysa także 3-0, Solna Wieliczka zwyciężyła ekipę Płomienia Sosnowiec 3-2, a Karpaty Krosno przegrały z Legionowią 1-3.
Teraz o grupie pierwszej i drugiej ligi kobiecej siatkówki. Wczoraj w hali Citizen przy drodze dębińskiej wielkopolskie derby. Siatkarki Enei Energetyka Poznań podejmowały drużynę Biofarm, Szamotulanin, Szamotuły. Posłuchajmy.
W derbach wielkopolski Energetyk Poznań wygrywa z Szamotulaninem 3-1. Zawodniczka zespołu gości Julia Hrymaniuk, można powiedzieć, miłe złego początki. Pierwszy set wygrany przez was do 22. W drugim też w pewnym momencie w miarę wyraźna przewaga i nagle coś w tej waszej maszynie się zacięło. Co się stało?
Trzeba dziewczynę pochwalić, zagrały dobry mecz. My też byłyśmy zmęczone po obozie, ale to też nie jest usprawiedliwienie naszej gry. Trochę spadłyśmy w skuteczność ataku przede wszystkim, ale no dziewczyny też postawiły ciężkie warunki, więc myślę, że to było kilka wypadkowych.
Trzeci set jeszcze zacięty, ale w czwartym to już raczej jednostronne widowisko.
No muszę się zgodzić, nie postawiłyśmy jakiejś mocnej karty w tym czwartym secie. Starałyśmy się, walczyłyśmy do końca, myślę, że to było widać i to jest ważne.
Ta runda zasadnicza zbliża się do końca. Jak ocenia pani sytuację drużyny w tej chwili przed fazą play-off?
No jesteśmy w play-offach, jeszcze mamy jeden mecz i myślę, że go wygramy, mam nadzieję, to, że wszystko będzie okej i zapewnimy sobie miejsce dobre.
Nie będziemy szukać usprawiedliwienia, ale jesteśmy świeżo po obozie. Wczoraj wróciliśmy z obozu. Szykujemy się na play-offy, szykujemy się na granie w rozgrywkach juniorskich. Najważniejsze momenty sezonu przed nami, także nie robimy tutaj paniki. Troszeczkę nas odcięło. To było widać wyraźnie, że nogi nie noszą tak, jak powinny nosić. Podchodzimy do tego na spokojnie. Braliśmy gdzieś to w głowach, że możemy nie być w optymalnej formie. No, mamy jeszcze jeden mecz u siebie. Za tydzień z Kołobrzegiem, jeżeli wygrywamy, to mamy miejsce przed play-offami tam, gdzie chcieliśmy mieć. Ważniejsze dla nas oczywiście w priorytet, żebyśmy byli gotowi na play-offy w drugiej lidze, żebyśmy byli gotowi na rozgrywki młodzieżowe.
Nie szło wszystko idealnie, ale poprawiliśmy naszą grę i potrafiliśmy wrócić do dobrej gry, zmienić coś na boisku. Nie sztuką jest, jak wszystko idzie idealnie, sztuką jest właśnie gdzieś tam, jak jest trudniejszy moment, to coś zrobić, zareagować na boisku.
Dla was to ostatnie spotkanie w rundzie zasadniczej, chociaż na spojrzenie w tabelę jeszcze musicie poczekać.
Tak, zobaczymy, jak pozostałe wyniki. Na pewno jesteśmy w fazie play-off, to nas bardzo cieszy.
Energetyk wygrywa z Szamotulaninem 3-1, mówili trenerzy obu zespołów Łukasz Klapczyński z Szamotu oraz Marcin Patyk z Energetyka. Ponadto w innych meczach UKS ZSMS Poznanie przegrał z TSS-em Gdańsk 1-3, UKS Powiat Kołobrzeski pokonał Uniwersytet Gdański 3-2, Skarpa Toruń uległa Gdańsku 0-3, Pałac Bydgoszcz wygrał z SMS-em Police 3-0.
W grupie drugiej ligi kobiecej siatkówki GLKS Baryczy Janków Przygocki ta ekipa pokonała towarzystwo piłki siatkowej z Bielska Podlaskiego 3-0. Młode Kaliszanki z 7 LOS MOS Amber MKS Kalisz też 3-0 pokonały MOS Wola Warszawa. AWF Warszawia wygrała z SSM Ostrów Łaskowią Łaskę 3-0. Wolej Kobyłka 3-1 pokonał Libero Aleksandrów Łódzki, a Krótka Mysiadło wygrała z Łódzkim Klubem Sportowym, drugą drużyną tego klubu, po tiebreaku 3-2.
Jeszcze druga liga siatkarzy, tu Joker Piła przegrał z Tarnowią Tarnowo Podgórne 2-3. Wolej Team Żychlin pokonał Olimpię Sulęcin 3-0. Travel Trzebiatów uległ SPS-owi Słupca 0-3. Enea Energetyk Poznań pokonał na wyjeździe Stoczniowca Politechnika Gdańska 3-0. Wilki Wilczyny wygrały z Akademią Stylówki Siatkówki Stilon Gorzów 3-1. A rezerwy Energii Trefla Gdańsk wygrały z Kriską Września 3-0.
Tyle przeglądu wydarzeń ligowych, jeśli chodzi o piłkę ręczną i siatkówkę. O koszykówce powiemy po transmisji drugiej połowy meczu Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa. Czas zatem na chwileczkę oddać głosy do studia, a później powrócić tutaj na Bułgarską.
Kolejny bardzo ważny występ polskiej pierwszej reprezentacji hokeistów na trawie turnieju kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Ten turniej od 1 do 8 marca w Santiago de Chile, daleka wyprawa. Z jakimi nadziejami dyrektor sportowy Polskiego Związku na trawie Karol Śnieżak?
Myślę, że od dawien dawna nie jechaliśmy z takim właśnie pozytywnym i przeświadczeniem, że coś możemy w tym turnieju osiągnąć i że tak powiem jedziemy po awans do Mistrzostw Świata. Bo czy przygotowania przedturniejowe, czy same w ogóle nasze rozstawienie w tym turnieju powoduje to, że że naprawdę no, nie jedziemy na skazanie, że tak powiem, żeby rozegrać ten turniej, jakby rozegrać kwalifikacje, ale jedziemy tak naprawdę mocno powalczyć o awans.
Powiedzmy coś o systemie, żeby ten awans walczyć, to trzeba upracować się na jakim miejscu?
Przede wszystkim trzeba wyjść z grupy, czyli trzeba zająć w grupie jedno z pierwszych dwóch miejsc i później mamy dwie szanse, aby być w Mistrzostwach Świata, bo pierwsze dwie drużyny mają bezpośredni awans i ma bezpośredni awans również trzecia drużyna z tego turnieju. Czwarte drużyny też mogą liczyć na awans, ale z dwóch turniejów, które się równolegle, następny turniej się odbywa w Egipcie, lepszy jakby rankingowo na świecie awansuje też do Mistrzostw Świata.
Powiedzmy coś o polskich grupowych rywalach, żeby dobrze wejść w ten turniej?
No musimy przede wszystkim wygrać pierwszy mecz, tak mi się wydaje. Jest to oczywiście Korea, na pewno zawsze silny przeciwnik i dosyć ostatnio może lekko przeżywający kryzys, ale na pewno groźny. I później mamy mecz z Kanadą. To jest taki rywal jakby w naszym, myślę, spokojnie zasięgu. No i ostatni mecz mamy z Irlandią. Ostatnio z nimi graliśmy, czy tutaj sparingi w Poznaniu, gdzie dosyć wysoko przegrywaliśmy. Natomiast też tuż przed tym wyjazdem do Chile graliśmy w Maladze z Irlandią. Przegraliśmy 3-1, tracąc w końcówce te bramki, także dosyć ciekawy mecz to był. Natomiast udało się nam przecież dwa lata temu pokonać Irlandię w Irlandii i wejść na tą dobrą ścieżkę, na której jesteśmy.
To jeszcze wróćmy do tego optymizmu, który w odpowiedzi na pierwsze pytanie zasugerował dyrektor Karol Śnieżek. Tak patrzyłem na powołania dokonane przez trenera Dariusza Rachwalskiego. Nie ma specjalnych zaskoczeń. To jest grupa, która już dotykała tego większego hokeja i trudnych imprez.
Dokładnie. I tutaj rozmawialiśmy wspólnie z trenerem i stawiamy na doświadczenie przede wszystkim, bo po to budowaliśmy tą reprezentację. Po to Dariusz Rachwalski budował tą reprezentację przez ostatnie 4 lata, żeby właśnie zacząć zbierać owoce teraz. I taki był plan. Teraz mamy oczywiście gdzieś tam w długofalowej założeniu mamy Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, no ale ten tutaj pokazać się na ważniejszym turnieju, czyli na Mistrzostwach Świata jak najbardziej chcemy i chcemy wywalczyć ten awans.
I mamy znakomite informacje z Santiago de Chile. Biało-czerwoni trenera Dariusza Rachwalskiego wygrali pierwsze spotkanie turnieju kwalifikacji do Mistrzostw Świata z ekipą Korei Południowej. 3-2. Gratulujemy. Liczymy na kolejne wygrane, a w tym specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie prosto ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Po raz kolejny zmieniamy dyscyplinę i mówić będziemy o koszykówce.
Radio Poznań pod koszami.
Przypomnijmy, reprezentacja naszych koszykarzy może już dzisiaj w Gdyni zapewnić sobie awans do drugiej fazy kwalifikacji Mistrza Świata 2027 roku. Stanie się tak, jeśli po raz drugi pokona Łotwę w piątek w Rydze w trzeciej kolejce zmagań grupowych. Zespół trenera Igora Mielicicza wygrał 84-82. Dzisiaj spotkanie biało-czerwonych o godzinie 20:30, dlatego podczas tego weekendu oczywiście nie walczymy o punkty na parkietach męskiej ekstraklasy, ale ciekawie za to na parkietach pani i tutaj mamy okazję do śledzenia wydarzeń zespołu Enea AZS-u Poznań, który dzisiaj na poznańskim Piotrowie w ostatnim spotkaniu fazy zasadniczej podejmował ekipę Istanz, Wichoś, Jelenia Góra.
Czy nie było niespodzianki? 88-65. Enea AZS Politechnika Poznań wygrała z Istanz, Wichoś, Jelenia Góra. Iga Woźna dostała swoje minuty, ale to też chyba był dobry moment, żeby się młode troszkę więcej pograły. Był taki moment w ciągu tego meczu, gdzie się niepokoiłaś, czy nie? Czy to wszystko było pod kontrolą?
Nie, no myślę, że wiedziałyśmy, co mamy robić. Po prostu na początku no, nie szło to po naszej myśli, ale po połowie pokazałyśmy, jak powinniśmy grać już od początku i zbudowałyśmy tą przewagę.
Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale generalnie przebieg tego meczu był bliźniaczo podobny do tego pierwszego meczu w Jeleniej Górze. Pierwsza kwarta bardzo wyrównana, a potem już jednak tak sukcesywnie powiększałyście tę przewagę i nie było takiego momentu, kiedy jakąś gwałtowną przewagę uzyskałyście, tego tak krok po kroku, prawda?
Tak, no dokładnie tak jak pan mówi, no powoli budowałyśmy tam przewagę i finalnie skończyło się 20 punktami dla nas.
Ważne jest chyba też to, że poprawiłyście skuteczność, wyraźnie poprawiłyście skuteczność, to dobrze wróży przed playoffami.
Tak, no też jesteśmy u siebie, wiadomo, że jak gra się na swoim parkiecie, to trenuje się też tutaj, no i łatwiej nam jest jednak trafić do tego kosza, zobaczymy co będzie dalej, ale to jest dobra prognoza, myślę.
88-65, zadanie wykonane, pewnie pokonana drużyna Wichoś, Jelenia Góra, Malina Piasecka. O to chodziło, żeby tutaj bez jakiejś nerwówki, bez niepokojów zrobić swoje, potwierdzić, 4. miejsce w tabeli.
Tak, dokładnie, chociaż myślę, że początek nie wskazywał, żeby to był mecz bez takiej nerwówki, ale teraz koniec końców zwycięstwo, 4. miejsce, chwila odpoczynku i niedługo wymarzone playoffy. Zespół z Jeleniej, pomimo tego, że gdzieś tam no, nie wygrał żadnego meczu, to nie poddawał się, chciał wyciągnąć dzisiaj to zwycięstwo i rzucił wszystko na jedną kartę. Zona na początku, agresywna obrona dla nich miała jakby pożyteczne skutki, o to chodziło, cały czas słyszały presję na nas i gdzieś tam były głupie straty z naszej strony, zamiast spokojnie właśnie sobie ustawić ten mecz od początku, pozwoliłyśmy im się rozkręcić, no i później, zanim my dopiero złapałyśmy swój rytm, to trochę potrwało.
To jeszcze muszę zapytać o Zagłębie Sosnowiec, waszego rywala w ćwierćfinale, w walce o strefę medalową. Tak sobie myślę, że jeszcze 2 miesiące temu byłybyście zdecydowanym faworytem takiego starcia, ale Sosnowiec w ostatnim czasie dużą przemianę, mam wrażenie, przeszedł i gra naprawdę bardzo dobrze. To będą ciężkie mecze.
Tak, z pewnością. To są play-offy. Play-offy po pierwsze rządzą się swoimi prawami, a po drugie zespół Sosnowca znowu odzyskał, że tak powiem, swojego generała w postaci Tadić, która gra na pozycji 1 i to dla nich też na pewno duży plus, bo gdzieś tam wiadomo, że jak się traci tak kluczowego gracza w środku sezonu, to też był dla nich ciężki moment, a teraz się napędzały, ale już powoli play-offy bez Sosnowca to nie są play-offy.
Pomeczowe komentarze po spotkaniu akademiczek zbierał Dawid Cytrowski. Wygrana nad zespołem z Jeleniej Góry 88-65. W pozostałych zakończonych już meczach tej kolejki Ślęza Wrocław wygrała z Mosirem Bochnia 96-66. Warszawska Polonia uległa akademiczkom z Gorzowa Wielkopolskiego 51-91. Akademiczki z Lublina pokonały Wisłę Kraków 74-71, a VBW Gdynia przegrało z Zagłębiem Sosnowiec 77-94. O 20:30 starcie Energii Toruń z Artego Bydgoszcz. Tak jak słyszeliśmy, rywalem Poznanianek w fazie play-off, w ćwierćfinale będzie ekipa Zagłębia Sosnowiec. Pierwsze dwa mecze na parkiecie w stolicy Wielkopolski.
Pierwsza Liga Kobiecej Koszykówki, 22. kolejka spotkań bardzo nieudana dla wielkopolskich drużyn. Lutęcza Leszno na własnym parkiecie przegrała z akademiczkami z Uniwersytetu Warszawskiego 58-64. Akademia Gortata z Gdańska rozgromiła UKS lidera Stwarzęce 90-50. A w dzisiejszym meczu Pantery Łańcut wygrały z Brawerem Uksem Poznań 82-73. W innych meczach pierwszoligowych koszykarek Korona Kraków wygrała z akademiczkami z Gdańska 78-57. SMS PZKoszu Łomianki przegrał z MKS-em Pruszków 60-64. RMKS Rybnik uległ łódzkiemu klubowi sportowemu 71-85. Sparta Ziębice wygrała z łódzkim Widzewem 70-69.
Wracamy do męskiego basketu. Pierwsza liga mężczyzn, 26. kolejka nie była udana dla wielkopolskich drużyn. Enea Basket Poznań wczoraj na własnym parkiecie przegrał z Kotwicą Kołobrzeg 86-102. Z kolei dzisiaj Nowimex Polonia 1912 Leszno uległa na wyjeździe DC Pelplin 75-82. W innych meczach, które już za nami, GKS Tychy pokonał Notecin Wrocław 110-73. Żubry Białystok zwyciężyły Łódzki Klub Sportowy 87-81. A Energa Polska Resowia przegrała ze Spójnią Stargard 72-77.
Teraz druga liga męskiej koszykówki. W grupie A dwie wygrane wielkopolskich drużyn. Mikstol Tarnowia Tarnowo Podgórne pokonała na wyjeździe w Gdańsku Akademię Gortata 89-79. Drużyna Sklepu Polskiego NKK Gniezno zwyciężyła na wyjeździe we Włocławku. Tamtejszy TKM wyraźnie 106-75. W innych meczach tej grupy, które się odbyły, rezerwy Spójni Stargard przegrały Sportem Gdynia 74-90. BNG Kutno pokonał Energię Basketball Elbląg 92-85, a Żakel Koszalin wygrał z Pogonią Mogilno 90-85.
W grupie D wielkopolskie drużyny tylko dwukrotnie w tej serii na własnym parkiecie. Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań przegrała z Pogonią Prudnik 87-104. Zakończony kilkanaście minut temu mecz wyjazdowy Wiary Lecha Poznań w Kłodzku z tamtejszą twierdzą. Porażka niestety 71-87. Ponadto Enea Basket Poznań z Basketem Gorzów zagra do dopiero 4 marca, a mecz kosza kompaktowego Pleszew z rezerwami Śląska Wrocław zaplanowano na 11 dzień marca. W innych spotkaniach już zakończonych WKK Hotel Wrocław uległ Turowowi Zgorzelec 61-116. Gimbasket Wrocław przegrał ze Smykiem Prudnik 78-97. KK Oleśnica pokonał Maksimusa Kąty Wrocławskie 86-84.
Fogo Futsal Ekstraklasa. Nam jeszcze została 22. kolejce spotkań. Futsal GI ma lepszy. Leszno wygrał ze Śląskiem Wrocław 1-0. A już w czwartek odbył się mecz w Niewach. Rety Dragonsi zremisowali z Konstraktem Lubawa po niezwykle emocjonującym spotkaniu 5-5. Jak Państwo pewnie się domyślają, opustoszała już Włogarska, zrobiło się totalnie cichutko, ale było tutaj głośno, bo jeśli chodzi o 23. kolejkę piłkarskiej PKOB Ekstraklasy, to jak powiedzieliśmy, hit okazał się prawdziwym hitem. Szalony mecz Lecha z Rakowem Częstochowa.
Kanonada tutaj przy stadionie, 7 goli, 4 na koncie Lecha Poznań, 3 po stronie Rakowa Częstochowa, choć piłka w siatce wylądowywała częściej. W innych dzisiejszych spotkaniach tej serii Brukbet Termalika Nieciecza zremisował z Radomiakiem 1-1, a Jagiellonia Białystok z warszawską Legią 2-2. Co na świecie, Domen Prewcy znów najlepszy. W kolejnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamuciej skoczni w niemieckim Bad Mittendorf wyprzedził dzisiaj Stefana Enbachera z Austrii oraz Norwega Johanna Forfanga. Najlepszy z Polaków, jedyny w drugiej serii, Piotr Żyła, był 10.
Drodzy Państwo, to były emocjonujące minuty na antenie Radia Poznań w tym specjalnym, plenerowym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Dziękujemy za znakomitą współpracę naszym realizatorom. W studiu Przybrylińskiego pracował Rafał Polacki. Z nami tutaj, na stadionie przy Bułgarskiej, Przemek Koserczyk. Z Państwem dzielili się swoimi emocjami
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. A teraz
jeszcze nie koniec, bo zapraszamy na kolejne wydanie naszego stałego magazynu Auto Moto Pyrlandia.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań
Automoto Pyrlandia.
Co 2 tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
W motosportowym magazynie Radia Poznań w pierwszą marcową niedzielę wita Krzysztof Ratajczak. Sporo będzie w tej audycji dla pasjonatów motoryzacyjnej turystyki, ale zaczynamy od rozmowy z wicemistrzem Europy w rallycrossie prestiżowej klasie RX1 Damianem Lichwinowiczem. Zawodnik Automobil Klubu Wielkopolski niedawno odebrał za ten wyczyn nagrodę na specjalnej gali Światowej Federacji Automobilowej FIA w Portugalii. My, mistrza kierownicy, pytamy już o sezon 2026.
Startujemy w pierwszych rundach sezonu, że tak powiem, decydujemy dalej, czy jedziemy, czy nie. Kalendarz został wypuszczony już w listopadzie zeszłego roku, także kalendarz mamy ustawiony już od dłuższego czasu. Zaczynamy w Rydze, następnie przenosimy się na Węgry, później Szwecja i dalej w Europę.
Jeśli chodzi o przygotowanie samochodu, no, który sprawdził się, który dowozi cię do medali, coś zmieniasz, coś ulepszasz?
Tak naprawdę bardzo dużo zmieniliśmy w zeszłym roku, w tym roku bardzo, bardzo lekkie zmiany, jedynie zmieniamy przełożenie skrzyni biegów i tak naprawdę to jest wszystko. I oczywiście samochód cały odświeżony i prawdopodobnie z nowym oklejeniem, z nowymi logotypami pojawi się na starcie.
Takie przygotowanie motoryczne, psychofizyczne zawsze u Ciebie było w porządku, na wysokim poziomie. Wspominaliśmy o tych występach pięściarskich, o treningach pięściarskich. Podtrzymujesz to, żeby wejść w sezon także znakomicie przygotowany także pod tym względem?
Myślę, że przygotowuję się jak nigdy. Chyba nigdy nie byłem tak w takiej formie fizycznej, jak jestem teraz. Także myślę, że jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, no jestem w najlepszej formie życia, także myślę, że jeśli o ten aspekt chodzi, to będzie bardzo dobrze. Ja robię tak naprawdę 2 treningi dziennie, codziennie. Praktycznie no jestem troszkę przetrenowany w pewnych momentach, ale wtedy dzień odpuszczam i jadę już dalej.
Jak chodzi o kierowcę wyścigowego, to jesteś mimo wszystko, przynajmniej w wywiadach, trochę asekuracyjny. Powiedziałeś, pojedziemy na pierwsze rundy, zobaczymy, co będzie dalej. A ja myślałem, że usłyszę, skoro jestem wicemistrzem aktualnym, to absolutnie chcę być mistrzem Europy. Powiesz to, czy nie?
Tak, absolutnie chcę być mistrzem Europy. To jest cel, tak naprawdę, no zawsze jak się wyjeżdża, jak się startuje, to chce się być tym mistrzem. Także cel taki jest, bardziej tutaj chodzi o budżet, który mamy spięty w jakimś tam stopniu i czekamy, co będzie dalej. Prowadzimy parę fajnych rozmów i mam nadzieję, że coś z tego wyniknie i będą pojedziemy na pewno cały sezon.
Jeszcze dwa szybkie pytania. Jeśli chodzi o triumfy w postaci, nie wiem, mistrzostw Europy, mistrzostw świata, ile zależy od kierowcy, a ile od auta?
No myślę, że bardzo dużo zależy od kierowcy. Wiadomo, jeśli ma się topowy samochód, to jest zdecydowanie łatwiej. Tutaj można spojrzeć akurat na mój przykład, kiedy startowałem, zaczynałem ten sezon, to mój samochód był specyfikacji, no 5 lat wstecz w porównaniu do dzisiejszych samochodów, także i tak udało mi się dojechać pierwszy zawodem, drugim miejscu mimo tej starszej specyfikacji, a widać naprawdę, szczególnie na startach i na wyjściu z zakrętów, że te samochody już powiedzmy tej nowszej specyfikacji są znacznie, znacznie lepsze. Dzięki naszym upgrade'om w trakcie sezonu zdecydowanie się to poprawiło i można powiedzieć, że nie jestem już ani kroku wstecz.
Jakie to w takim razie autko macie dowieść się do mistrzowskiej korony w Europie?
No cały czas Audi S1.
Automotoperlandia na antenie Radia Poznań.
Krzysztof Ewostieczny, wiceprezes AW, zajmujący się głównie sportem popularnym i turystyką. Jakie plany na 2026? Właściwie mamy okazję co roku rozmawiać i jeśli chodzi o to właśnie działalność poza jakby stricte wyścigową, no to jesteście w tym dobrzy i mocni, prawda? I tak będzie także w tym sezonie?
Mam nadzieję, że tak będzie. Jesteśmy nie mocni, jesteśmy najlepsi w Polsce. W turystyce motorowej Automobil Klub Wielkopolski od wielu lat jest najlepszym klubem w całej Polsce. I tak jak w latach poprzednich planujemy zorganizować dwie imprezy będące rundami Mistrzostw Polski turystycznych, Rajd Wiosna w okolicach kwietnia, gdzie będziemy mieć dwie rundy turystycznych motorowych Mistrzostw Polski i w październiku tradycyjny Rajd Merkury, już 31, gdzie będziemy organizowali rundy dwie nawigacyjnych samochodowych Mistrzostw Polski.
Jeżeli chodzi o te Mistrzostwa Polski dla waszej sfery działalności turystycznej, Automobil Klubie Wielkopolski, to zapytam trochę przekornie, to tutaj w AW jesteśmy tak mocni, jeśli chodzi o tę sferę, czy inne Automobil Kluby w kraju są po prostu takie sobie i się łatwo wygrywa?
Nie, tu się nie wygrywa łatwo. Jeżeli chodzi o turystykę, jesteśmy bardzo mocni. Tak? Jeżeli chodzi o turystyczne motorowe Mistrzostwa Polski, mamy 9 załóg, które jeżdżą po całej Polsce, punktują w całej Polsce, zdobywają trofea. To są Mistrzowie Polski w tych imprezach. To trzeba poświęcić cały rok, żeby takie punkty zdobyć. To nie jest jedna impreza. To jest 6-7 imprez w Polsce, na które należy pojechać. Jeżeli chodzi o nawigację samochodową, rzeczywiście jest troszkę gorzej. Tu mamy troszeczkę takiej pracy u podstaw, żeby na nowo zbudować sobie zawodników. No ale to, co przed nami, zawsze jakieś wyzwanie. Będziemy wiedzieć, co robić.
Automotoperlandia na antenie Radia Poznań.
Staramy się na antenie Radia Poznań w magazynach Automotoperlandia rozmawiać także o różnych obliczach działalności Automobil Klubu Wielkopolski. No i tym razem, co prawda jeszcze zimowa pora, ale powolutku chyba nie zapominajmy o działalności przedstawiciela Komisji Karawaningu, szef Kazimierz Niewitecki. O tym chyba się myśli cały rok, prawda?
No już w tej chwili na poważnie się zastanawiamy nad szczegółami tego sezonu 2026. No mamy 7 propozycji. Będziemy już szczegółowo omawiali. Wyjeżdżamy na kilka wspaniałych wypraw. Myślę, że tak jak i co roku frekwencja będzie doskonała. No wyraźnie karawaning ruszył po COVID-zie i to na każdym kroku widać więcej tych kamperów na ulicach i większe u nas zainteresowanie udziałem w różnego rodzaju imprezach.
Proszę zdradzić, jakie są te takie główne destynacje, które najmocniej kuszą tych, którzy są zrzeszeni w pana komisji w AW?
Znaczy my w tej chwili poszerzamy to jest nie tylko wyjazd na świeże powietrze i oglądanie jakichś ciekawych zabytków, ale również właśnie część sportowa, ponieważ jestem WF-istą z wykształcenia, no to dołączamy do tego czy spływy kajakowe, czy wycieczki rowerowe, no ale nawet we wrześniu będą powidła u nas pieczone na naszym zlocie.
Jakie kierunki będę pana męczył o te miejsca, które są takie najciekawsze z perspektywy ludzi, którzy chcą brać udział w tych działaniach karawaningowych?
No, sam byłem zaszokowany, że w Wielkopolsce jest tyle miejsc, w których można zatrzymać się kamperami czy samochodami z przyczepami. No, generalnie rejon tutaj właśnie na północ od Poznania, Pilskie, tamte rejony są niezmiernie ciekawe, jeśli chodzi o jeziora, miejsca takiego cichego spokoju i możliwości przebywania na jeziorach i w lesie. Natomiast jeśli chodzi o nasz wyjazd najdłuższy, to się staramy podjechać pod granicę z Białorusią do Starego Dworu na taki tak zwany tygodniowy zlot rodzinny. No, wspaniałe miejsce i niewątpliwie nikt tam jeszcze nie przebywał z naszej grupy.
Automotopyrlandia na antenie Radia Poznań.
W naszym magazynie już za chwilę wybierzemy się do pozapoznańskich delegatur Automobil Klubu Wielkopolski, ale wcześniej najbliższe marcowe zaproszenie z AW. Za tydzień, 8 marca o godzinie 8 rozpocznie się w zajezdni MPK na Franowie jubileuszowy rajd Wielkopolanki za kółkiem. Wyjątkowa formuła polega na tym, że impreza jest przeznaczona wyłącznie dla załóg kobiecych. Polecamy, a teraz już obiecane rozmowy.
Automotopyrlandia na antenie Radia Poznań.
Pan Robert Puk, czasami rozmawiamy w magazynach Automotopyrlandia, a także o działalności delegatur. No i ta delegatura w Gnieźnie pod pańską wodzą fajnie się spisuje, prawda? Proszę się chwalić.
No mogę się pochwalić. Rok 25 zakończyliśmy 6 zorganizowanymi imprezami. Wszystkie, które zaplanowaliśmy, nam się udały. Również szkolenia naszych członków i wyjazd szkoleniowy też się udał. Także muszę powiedzieć, że ubiegły rok wyjątkowo udany dla nas.
Skąd bierzecie pomysły na organizację poszczególnych imprez i jakie imprezy są takimi kultowymi dla Was, dla Waszej delegatury?
Kultowe są dla nas rajdy piastowskie i historyczne generalnie. Od tego zaczynaliśmy, no bo jakby ideą tego, że jesteśmy z Gniezna, to wokół tego się kręcimy, czyli szlak piastowski, Biskupin, Inowrocław, no właśnie tu w stronę Poznania. Rajd wiosenny bardzo udany, jak zwykle jest zawsze, rajd dziecięcy. To są takie nasze kluczowe. Wzięliśmy się na zmianę z delegaturą Mosina za rajd walentynkowy też. No i to tyle, głównie turystyka. Turystyka i pokazywanie, jak to się mówi, tej naszej małej ojczyzny, okolicy wokół Gniezna. Kręcimy się, żeby pokazać ludziom właśnie coś ciekawego, coś historycznego, żeby wiedzieli, że wokół Gniezna też są jakieś ciekawe elementy.
Delegatura Automobil Klubu Wielkopolski w Nowym Tomyślu, Radosław Halasz, który szefuje tej delegaturze.
Tak, delegatura w Nowym Tomyślu, można powiedzieć, że bardziej specjalizuje się w takich rajdach turystycznych. Rajdy tematyczne, rajdy z okazji Dnia Dziecka, rajd w ramach Jarmarku Chmielu Wielkopolskiego, który się odbywa w Nowym Tomyślu tak cyklicznie. To jest taka impreza na przełomie sierpnia, września i oczywiście taka kultowa impreza, rajd Pogoń za Lisem, który organizowany jest w okresie jesiennym.
No właśnie, tak chyba łączycie właśnie tę działalność, te rajdy z takim poznawaniem tych małych ojczyzn, prawda? Okolice Nowego Tomyśla, czy gdzieś tam wyruszacie też dalej?
Gminy i powiatu nowotomyskiego, ale oczywiście robimy rajdy po takich ościennych powiatach, powiat samotulski, czy tam powiat grodziski.
Czasami mówi się, że już teraz coraz trudniej o taką pasję do społecznikowskiego działania. Jak sobie w tym Nowym Tomyślu, w delegaturze AW radzicie? Proszę o szczerą odpowiedź.
Szczerze mówiąc, jest coraz trudniej tak naprawdę o takich właśnie społeczników, o takie zainteresowania motorowe, ale są sympatycy, którzy nie są członkami Automobil Klubu Wielkopolski, ale faktycznie lubią imprezy tego typu, adrenalinę sportową, te próby samochodowe szybkie. To takie właśnie bardziej rodzinne spotkania, rodzinne imprezy, ale jest taki duch sportowy, ale coraz trudniej faktycznie, ale bawią się ludzie, bawią się.
To jeszcze jedno krótkie pytanie, ten ewentualnie najbliższe wydarzenie, które będziecie organizować w 2026, jeszcze wiosną?
Nie, my bardziej tak właśnie mamy taki pierwszy rajd, organizujemy z okazji Dnia Dziecka, czyli to taki przełom, końcówka maja, początek czerwca.
Życzymy udanych inicjatyw i imprez, a za to wydanie motosportowego magazynu Radia Poznań. Dziękuję, Krzysztof Ratajczak.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Automotopyrlandia.
Co 2 tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
Partnerem magazynu Automotopyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.